9 minut po 13 w audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Przepiękna pogoda za oknem, sypie śnieg. Kierowcom radzimy uważać i skupić się na prowadzeniu samochodu, ale oczywiście na słuchaniu Polskiego Radia Białystok również. My dziś rozpoczynamy sezon podatkowy. O ile nikt nie przewidział w ubiegłym roku, że będzie COVID i że będziemy zmagali się z pandemią, to każdy wiedział, że płacić podatki musimy i będziemy musieli i płacimy dalej. Chociaż w ubiegłym roku podatki również nas zaskoczyły, bo rozliczenie, które zazwyczaj było do 30 kwietnia, mówię o osobach fizycznych, przedłużyło nam się do końca maja. Czy w tym roku będzie tak samo? O tym porozmawiam i o tym, co się zmieniło w podatkach w 2020-2021, co nas czeka, porozmawiam z panem Wojciechem Krasowskim, kierownikiem działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na pewno pan mi nie odpowie na to pytanie, czy rozliczamy się do 30 kwietnia, czy dłużej.
Na chwilę obecną możemy tylko powiedzieć, że rozliczamy się do 30 kwietnia. Czy sytuacja się powtórzy jak w ubiegłym roku? Trudno w tej chwili powiedzieć.
Proszę jeszcze powiedzieć, czy warto się spieszyć z rozliczeniem, bo mamy dziś 20 stycznia i tak naprawdę wydawało się, że ci, którzy mają dochody z jednego źródła, to już powinni się dawno rozliczyć i zapomnieć o tym, że coś takiego jak podatki są, a w tak od paru lat mówimy, że tak, spieszyć się za bardzo nie trzeba.
Na chwilę obecną wydaje się, że jeszcze nie ma takiej potrzeby. Ewentualnie można by było zweryfikować swoje źródła przychodu z ubiegłego roku, przypomnieć się, jak, skąd mieliśmy jakieś pieniążki, otrzymywaliśmy, ale tak naprawdę rozliczenie podatku dochodowego do osób fizycznych będzie miało miejsce od 15 lutego. Rozpocznie się akcja tak naprawdę przyjmowania zeznań podatkowych. Zostanie uruchomiona usługa Twój e-PIT, również przez portal podatkowy od 15 lutego zeznania będą składane. Oczywiście, jeżeli podatnik złoży przed tą datą zeznanie podatkowe, to skutek prawny to zeznanie wywoła dopiero z datą 15 lutego.
Czyli nie ma takiej potrzeby, żeby szybciutko złożyć, bo szybko dostaniemy zwrot.
Obawiam się, że szybkie złożenie w obecnym momencie, na przykład dzisiaj składając zeznanie papierowe, tak naprawdę możemy uzyskać efekt odwrotny, bo na chwilę obecną usługi elektroniczne nie działają, więc ten skrócony okres na zwrot podatku 45 dni w przypadku zeznań elektronicznych nie będzie miał zastosowania, więc osoba, która złoży dzisiaj papierowe zeznanie, oczywiście musi się liczyć, że ten maksymalny czas będzie 3 miesiące. Jednak oczywiście ten czas to jest maksymalny. Z praktyki wiemy, że te zeznania są obsługiwane znacznie szybciej i te zwroty idą szybciej.
Powiedział pan o papierowym zeznaniu. My przez 2020 rok w zasadzie nauczyliśmy się już, że wszystko robimy w sieci. Znaczy może nie wszyscy, ale większość z nas przyzwyczaiła się do tego, że jeżeli chodzi o kontakty z urzędem, chociażby z ZUS-em, czy nawet z NFZ-em, mamy internetowe konto pacjenta, tam się zapisujemy na szczepienia nawet. I w zasadzie większość usług takie, które wymagały naszej wizyty w urzędzie, została przeniesiona do sieci. To też dotyczy urzędów skarbowych?
Oczywiście. Już w ubiegłym roku w województwie podlaskim została wprowadzona usługa, bo też to chyba w pierwszym kwartale już 2020 roku została wprowadzona usługa umów wizytę w urzędzie i na stronach internetowych Podlaskiej KAS można umówić się na konkretny dzień, na konkretną godzinę w zakresie, jaki nas interesuje wizyta, czyli oczywiście jeżeli podatki, to zaznaczamy odpowiednią pozycję i jesteśmy umówieni pod warunkiem, że wyznaczona interesująca nas godzina jest akurat wolna i możemy się do przodu umówić na 14 dni wcześniej.
Ale na przykład dziś na jutro możemy się umówić?
Możemy się umówić dziś na jutro pod warunkiem, że nie będą wszystkie miejsca, bo są podzielone to blokami półgodzinnymi na obsługę podatnika w danej komórce, więc jeżeli będzie wolne stanowisko, może się zdarzyć oczywiście, że osoba, która przyjdzie do urzędu, będzie wolne stanowisko i w tym momencie będzie jak gdyby obsłużona z ulicy.
Czyli odpowiedział pan na moje kolejne pytanie, że urząd nie jest zamknięty dla interesantów.
Nie, urząd wbrew powszechnej opinii nie jest zamknięty. zamknięty dla interesantów. Oczywiście jest ograniczony dostęp ze względu na warunki epidemiczne. Nie ma bezpośredniego wejścia do urzędu. Oczywiście podatnicy, którzy chcą zostawić, może nawet nie ma takiej potrzeby wchodzenia w każdej sytuacji do urzędu, bo jeżeli niezbędny jest kontakt z urzędnikiem, chcemy uzyskać jakieś informacji nas interesujące, to wówczas jak najbardziej należy taką wizytę umówić. Ale część dokumentów podatnicy mogą składać te dokumenty, jeżeli nie oczekują potwierdzenia wpływu do organu dokumentu, mogą w specjalnym urnie przygotowanej w każdym urzędzie może to złożyć lub w biurze podawczym złożyć dokument i uzyska w tym momencie potwierdzenie złożenia dokumentu i jeżeli nie interesuje go jakiś albo nie potrzebuje, żeby pewne kwestie podatkowe wyjaśnić, to taka wizyta nie jest konieczna.
A w ogóle po co my mamy przychodzić do Urzędu Skarbowego? Po co interesanci przychodzą do Urzędu Skarbowego? Poza tym, że urząd wzywa czasami do wyjaśnienia pewnych kwestii.
No to tu mamy odwrotną sytuację. Tak. Urząd wzywa, wtedy już mamy terminy ustalone z góry i nie przez podatnika. Więc tutaj ewentualnie wyjaśnienie jakichś ulg, wniosków. Chociaż część osób może po prostu uważa, że jeżeli kontakt osobisty jest, to jest inaczej sprawa załatwiona niż poprzez kontakt telefoniczny czy też mailowy. Oczywiście szereg informacji, które są niezbędne do rozliczenia, są obecnie zamieszczone na stronach internetowych urzędów. Wchodząc na podatki.gov.pl można taką uzyskać informację lub Podlaski KAS. Wtedy wchodzimy już na konkretny urząd skarbowy nas interesujący. Tam też umawiamy wizytę i możemy tam wszelkie informacje dotyczące rozliczenia za 20 rok już są namieszczone, ulgi, z jakich możemy skorzystać. To wszystkie informacje na stronach są.
Pewnie pytania i wyjaśnienia przed tych kwestii, które nas interesują, również tam znajdziemy. Natomiast rozumiem, że są tacy, którzy lubią osobiście, jak ktoś im te zawiłe formularze wytłumaczy i pokaże, że w tym punkcie to, wpiszemy tamto, ale to do tych państwa apelujemy, że jeżeli państwo tak bardzo lubią, bądź też potrzebują pomocy, to żeby robić to poprzez umów wizytę w Urzędzie Skarbowym, bo wtedy będzie prościej i dla państwa, i łatwiej dla urzędników, i też bezpieczniej dla wszystkich.
Oczywiście.
Bo będzie to już konkretna godzina. Jeżeli nie będziemy mogli z tej godziny skorzystać, to można to jakoś odwołać, żeby ktoś inny mógł skorzystać?
Znaczy, na pewno, żeby można by było odwołać tą godzinę wskazując, czyli w ten sposób nie ograniczamy innej osobie dostępu na akurat wybrany termin. Można poinformować i jest to z wyprzedzeniem dwutygodniowym.
Jak w takim razie umówić tę wizytę tak krok po kroku? Musimy mieć konto nasze internetowe gdzieś? Czy wystarczy numer telefonu? Czy wystarczy mail?
Wystarczy wejść w zakładkę umów wizytę w urzędzie i tam są wskazane niezbędne informacje, jakie są wymagane. Należy podać imię, nazwisko, oczywiście jakiś numer kontaktowy z osobą, również numer adres internetowy, bo na ten adres internetowy zostanie przesłane potwierdzenie umówionej wizyty.
A dla tych wykluczonych cyfrowo? Bo takich może jeszcze mamy.
Telefonicznie jak najbardziej można telefonicznie skontaktować się z urzędem i oczywiście też zostanie umówiona ta wizyta.
I nie ma potrzeby przychodzić wcześniej i się gromadzić, a nawet w ogóle nie ma takiej możliwości.
Znaczy można wejść oczywiście do organu i umówić wizytę, no ale jest to związane z tym, że narażamy się na niepotrzebny kontakt z innymi osobami. Tak naprawdę nie wiemy, w jakim są one stanie zdrowotnym.
To jeszcze dwa zdania o reżimie sanitarnym, bo jak nawet na taką umówioną wizytę przychodzimy, to przypuszczam, że pewne obostrzenia obowiązują.
Tak, oczywiście dystans, maseczki. Przed wejściem do urzędu zapewniamy środki dezynfekujące dłonie i dopiero wówczas taka osoba jest wpuszczana dalej i kierowana do wyznaczonego pracownika. Jeżeli nie przyjdziemy bez maseczki, niestety nie zostanie taka osoba wpuszczona do urzędu.
To bardzo ważna informacja, a mianowicie osób bez maseczek urzędy skarbowe nie obsługują, nawet jeżeli wcześniej umówimy się na wizytę, czy też telefonicznie, czy mailowo. A o tym, co w podatkach słychać, powiemy za chwilę. 744-2222, nasz numer telefonu. 22 minuty po 13 w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o podatkach. Zanim zadam pytania, które Państwo już mają do naszego gościa, to zapytam, ta usługa, którą mamy, czyli Twój e-PIT, cieszy się coraz większą popularnością, ale na nią możemy i musimy jeszcze troszkę poczekać, prawda, żeby się rozliczyć w ten sposób, to jeszcze do połowy lutego cierpliwości musi nam wystarczyć.
Tak, jak najbardziej. Usługa Twój e-PIT, która już w ubiegłym roku funkcjonowała, cieszy się dużym zainteresowaniem. Około 85% zeznań złożonych elektronicznie to było poprzez przygotowaną usługę Twój e-PIT. Z tych oczywiście, które wchodzą do tego rozliczenia, czyli PIT-37, PIT-38, 36 bez działalności i 28 też bez działalności.
No i właśnie te bez działalności, tak trochę zabrzmiało smutno i pociągnę ten smutny temat, bo w ubiegłym roku zapowiadaliśmy, że już od tego roku ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, też z tej usługi skorzystać będą mogli. No niestety, podobnie jak wiele obszarów życia, koronawirus i tutaj zweryfikował plany.
Znaczy, trzeba być dobrej myśli, bo z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że prace w tym temacie, żeby jednak udostępnić tą usługę również dla przedsiębiorców, są nadal prowadzone. Na bieżący rok usługa ta nie będzie jednak udostępniona. Nie oznacza to, że w przyszłości taka usługa nie będzie udostępniana. Należy zwrócić uwagę, że przy tego typu rozliczeniach przy przedsiębiorcach mamy bardzo dużo zmiennych, które wpływają na to, jakie dane są potrzebne do wygenerowania zeznania i dużo z tych informacji posiada tylko podatnik. Organy podatkowe nie dysponują takimi informacjami, dlatego też jest problem z uruchomieniem tej usługi.
Natomiast wszyscy ci, którzy korzystali z tego w roku ubiegłym, w tym również będą mogli skorzystać. I te wszystkie udogodnienia, które tam były, czyli rozliczenie wspólne, rozliczenie samotnie wychowujących matek, to wszystko będzie można przez tę usługę rozliczyć.
Jak najbardziej będzie można skorzystać. Na obecnym momencie, w obecnej chwili są testowane przez organy podatkowe, są testowane możliwości rozliczenia. Obawiam się, że automatycznie zeznanie wspólnie z małżonkiem nie zostanie wygenerowane. Należy, bardzo możliwe, zobaczymy jak będzie sytuacja wyglądała po testach, ale tak jak w ubiegłym roku należało wejść do usługi, połączyć dwa zeznania, tak samo jak z rozliczeniem jako osoba samotna wykonująca dzieci. Bardzo możliwe, na chwilę obecną nie potrafię odpowiedzieć, czy taka możliwość będzie automatyczna.
No niemniej jednak po zaznaczeniu odpowiednich rubryk i po wpisaniu pewnych danych, czyli PESEL-u współmałżonka i zadeklarowaniu,
oczywiście,
że on jednak się zgadza na to wspólne rozliczenie.
Jak najbardziej po wpisaniu danych współmałżonka i zostanie te PIT-y połączone i zostanie wygenerowane wspólne zeznanie podatkowe.
Ja jeszcze zapytam o tę możliwość wejścia do tej usługi, bo to było za pomocą danych takich weryfikowanych, a mianowicie trzeba było mieć PIT za rok poprzedni, żeby można było z tego skorzystać. Nawet wręcz, żeby wejść i sprawdzić, czy tam wszystko jest.
Tak, jak najbardziej. Znaczy, te dane autoryzacyjne z ubiegłych lat z PIT-ów, jak najbardziej to funkcjonuje. Należy przypomnieć, że mamy dwie ścieżki dostępu do usługi Twój e-PIT. Poprzez dane z zeznań i deklaracji z poprzednich lat, czyli autoryzujemy się poprzez przychody nad płaty z ubiegłych lat lub też przez profil zaufany. Przez profil zaufany większość osób posiada rachunki bankowe, większość już banków udostępnia możliwość założenia profilu zaufanego poprzez stronę internetową banku i przez tą stronę wchodzimy do usługi, bo już jesteśmy zautoryzowani przez bank i wiadomo, że to jesteśmy my i możemy wchodzić przez właśnie profil zaufany. Wówczas nie są wymagane te dane, które nas muszą zidentyfikować.
To, że wejdziemy do tego zeznania i go sobie sprawdzimy, to będziemy pewnie o tym opowiadać już w momencie, kiedy ono zacznie funkcjonować, czyli po 15 lutego. Jeszcze tylko bym chciała zapytać, formularze zmieniły się na rok 2021, to znaczy na starych druczkach się nie rozliczymy. Ci, którzy są tradycyjni i oczywiście piszą
jeżeli
wszystko.
Osoby, które się rozliczają tradycyjnie w wersji papierowej, czy też przez deklarację, należy zwrócić uwagę, który wariant PIT-u wybieramy. Musi być to oczywiście ten aktualny za 20 rok. To jest troszeczkę inaczej pokazywane. To jest pokazywane, należy wybrać 21 rok i to będzie dotyczyło zeznania rozliczenia za 2020 rok.
Bo oczywiście ta droga przez e-deklarację dalej jest dostępna.
Jak najbardziej.
I to już nawet pewnie teraz, tylko tam nie mamy informacji od pracodawców, którzy
nie mamy tam oczywiście takich informacji. Wszelkie dane dotyczące przychodów, kosztów, zaliczek musimy sami wprowadzić. Oczywiście też należy poprowadzić dalej to rozliczenie. E-deklaracje jak najbardziej nam ułatwią to rozliczenie, ale te dane, które musimy sami wpisać, a są w twojej usłudze, tam nie będą widoczne.
Dobrze. To w takim razie pytania od naszych słuchaczy, którzy już zdążyli je zadać, a mianowicie, czy wizyta u lekarza, prywatna wizyta u lekarza może być odliczona? Teraz w dobie pandemii czasami korzystaliśmy z tych prywatnych wizyt, bo utrudniony był dostęp do poradni, do przychodni, do szpitala również.
Niestety nie mamy w takiej możliwości odliczenia takiej wizyty u lekarza. Od płatności za wizytę.
Od płatnej właśnie wizyty. Natomiast jeśli chodzi o te ulgi, które obowiązywały w 2020 i 2019, to za bardzo się nie zmieniły, prawda?
Nie, katalog odliczeń zarówno od dochodów, jak i od podatku został utrzymany na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. Został rozszerzony katalog możliwości odliczenia darowizn. Są to darowizny związane z tą sytuacją epidemiczną, nazwijmy ją tak zwane darowizny na cele covidowe, to katalog odliczeń darowizn został rozszerzony.
Czy pracodawca może nas rozliczyć z podatku, tak jak pytają nasi słuchacze?
Rozliczenie PIT-40A to przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli wystawia, jest traktowane jako rozliczenie nasze podatkowe. I to tak naprawdę osoby, które otrzymują wyłącznie świadczenie z ZUS-u, nie muszą już składać dodatkowej deklaracji.
Dodatkowych zeznań podatkowych. Pana naszego słuchacza żona zmarła w grudniu ubiegłego roku, ale wcześniej korzystała z odliczeń na pierwsza grupa inwalidzka, więc przypuszczalnie i dowóz na jakieś zabiegi i też kupowała leki. I czy pan może w jakiś sposób te rachunki, które posiada, rozliczyć?
Taka osoba, jeżeli współmałżonek zmarł w ubiegłym roku w trakcie roku podatkowego, powinna złożyć wniosek do urzędu o rozliczenie tego współmałżonka.
I to urząd zrobi.
I wtedy urząd dokona rozliczenia takiej osoby i ewentualne nadpłata wynikająca na przykład z przysługujących jej praw do jakiejś ulgi rehabilitacyjnej, wydatków, jakie ta osoba, spadkodawca nazwijmy, posiadał, zostanie rozliczona i zwrócona osobie upoważnionej.
Czyli pan powinien dostarczyć te wszystkie rachunki do Urzędu Skarbowego?
Oczywiście, tak. Organ podatkowy nie dysponuje tymi, więc jeżeli posiada tytuł jakieś wydatki, które zostały poniesione w ubiegłym roku, ma dokumenty ich poniesienia, powinien z wnioskiem o rozliczenie współmałżonka złożyć i wówczas zostaną uwzględnione. Nie ma formalizowanego wniosku, po prostu wniosek o rozliczenie osoby zmarłej.
Czyli myślę, że doślemy pana do umów wizyty w Urzędzie Skarbowym.
Jak pan najbardziej. To jest taki zakres, co podlega odliczeniu. Jak najbardziej jest tutaj wskazane wizyta w urzędzie.
I od razu panu pomogą wypełnić również też ten wniosek o rozliczenie współmałżonka. 744-2222. Nasz numer telefonu do państwa dyspozycji. Za 26 minut 14 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatkach. Pani mąż ma pierwszą grupę, usłyszałam. A co dalej?
Co dalej? Często korzystamy z pomocy sąsiedzkiej do dowiezienia go do lekarza. jakie powinnam mieć dokumenty, żeby odliczyć.
Oj, pomoce sąsiedzkie to dobra sprawa, aczkolwiek do rozliczenia chyba niewiele mamy tutaj.
Tutaj należy zwrócić uwagę, bo jeżeli sąsiad dowozi państw...
Proszę się rozłączyć i nas słuchać, tak.
Tutaj należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli odliczenie ulg rehabilitacyjnych przysługują nam wówczas, gdy ponosimy wydatki. Jeżeli sąsiad podwozi nas nieodpłatnie, to oczywiście z takiej ulgi nie możemy skorzystać, ale jeżeli płacimy dla sąsiada za podwiezienie, to jak najbardziej będziemy mogli skorzystać w ramach limitu do 2,280 z takiego wydatku. Tylko należy mieć świadomość, że ten sąsiad może być poproszony ewentualnie o potwierdzenie, że taki dochód uzyskał i ten dochód musi być u niego wykazany w deklaracji.
Dużo prościej, jak mamy swój samochód, prawda?
Tak, to wtedy jesteśmy właścicielem samochodu lub współwłaścicielem wówczas, jeżeli jeździmy na takie zabiegi, jak najbardziej w ramach ryczałtu do 2,280 możemy to sobie odliczyć.
Ale jeżeli taki sąsiad jest tak uprzejmy i miły, a my po prostu raz na jakiś czas zatankujemy mu samochód i weźmiemy taki paragon, to może być?
Będziemy wtedy mieli wydatki potwierdzone na fakturze, że wydaliśmy. Oczywiście sąsiad nam potwierdzi, że woził. Wówczas myślę, że taki sposób udokumentowany jak najbardziej może być uwzględniony i prawo do odliczenia będzie.
A czy sąsiad musi to sobie jako dochód potem zaliczyć?
My nie płacimy dla tego sąsiada, więc tutaj w takiej sytuacji nie.
A gdybyśmy płacili,
bo jeżeli byśmy zapłacili i sąsiad by sam tankował, wówczas należałoby to, sąsiad musiałby to uwzględnić w swoich dochodach.
A no to jakiś nowy sposób odwdzięczenia się sąsiadowi wymyśliłam właśnie. Mam nadzieję, że państwo skorzystają z tego. Oczywiście odliczamy te kwoty, którą mamy na tym paragonie, prawda? Nie
oczywiście.
Tutaj, nie ten limit górny, o którym pan wspomniał, tylko tę kwotę z paragonu. Ja zapomniałam, że słuchaczka pytała nas jeszcze o fotowoltaikę, żebyśmy powiedzieli, że taka ulga jest, czy jej nie ma?
Jak najbardziej. Podobnie jak w ubiegłym roku, w bieżącym roku również jest i osoby, które ponoszą wydatki związane z unowocześnieniem pod względem energetycznym swojego jednorodzinnego domu, wówczas do kwoty 53 tysięcy mogą takie wydatki odliczyć sobie od dochodu. Należy pamiętać, że tutaj taka osoba musi mieć tytuł do takiego budynku, czyli akt własności, czy też jakąś umowę, z której by wynikał tytuł własności do nieruchomości i do wydatki, oczywiście szczegółowo wymienione, jakiego typu to mają być wydatki, można odliczyć od dochodu.
Ale to musi być dom mieszkalny, tak?
Tak, to dom mieszkalny, ewentualnie budynek użytkowy z częścią mieszkalną. Są oczywiście wtedy ustalone proporcje, jakie te proporcje muszą być spełnione.
Tak, patrząc za okno, że sypie śnieg, ale jeszcze wczoraj i myślę, że dzisiaj też jakbyśmy tak głęboko zaczerpnęli powietrze za oknem, to poczulibyśmy takie różne substancje, które niekoniecznie chcielibyśmy poczuć. I tutaj wymiana tych pieców, które robią nam te powietrze nieciekawym, też mieści się w pewnego rodzaju uldze.
Tak, oczywiście wymiana pieca tradycyjnego, tak zwanego kopciucha na te nowe piece ekologiczne, kondensacyjne, jak najbardziej wydatek na zarówno na zakup takiego pieca, jak i instalację takiego pieca podlega obliczeniu w ramach właśnie tej ulgi termomodernizacyjnej.
My o tej uldze na pewno jeszcze w audycji Masz Prawo będziemy rozmawiać, bo tu warto sobie popatrzeć, mając na uwadze tego typu wydatki, z jakich programów można skorzystać i w jakim zakresie, żeby to wyszło nam jak najbardziej korzystnie. Natomiast nasi słuchacze tutaj telefonują i pytają, więc oddamy im głos. 85744-2222. Za 17 minut 14 i zaczynam od pytania słuchaczki, a w zasadzie prośby, chociaż wielokrotnie pewnie państwo już o tym mówili. Bardzo proszę wytłumaczyć, jak to jest z tymi lekarstwami i odliczaniem tych wydatków na lekarstwa. Kto może je odliczyć, w jakiej wysokości i jakie to mają być lekarstwa?
Odliczenie lekarstw mamy w w zakresie ulgi rehabilitacyjnej, czyli osoby niepełnosprawne, które lekarz przepisał obowiązek przyjmowania stale lub okresowo określonych leków, mogą odliczyć od dochodu nadwyżkę miesięcznie ponad kwotę 100 zł. Czyli jeżeli wydatki na leki miesięcznie podatnik wydaje 140 zł, czyli te 40 zł sumujemy z każdego miesiąca i odliczamy od dochodu w zeznaniu podatkowym. Niestety suplementów diet nie możemy odliczyć od podatku. Również nie możemy odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup zmywarki. Ustawodawca wyłączył możliwość odliczenia w ramach tej ulgi sprzętu gospodarstwa domowego.
Ja wrócę jeszcze do tych lekarstw, bo oczywiście suplementowaliśmy się wszyscy. Przypuszczam, że osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, tym bardziej, bo były takie informacje, że warto uzupełniać witaminę D3, że warto uzupełniać przeróżne takie odpornościowe substancje kupować. Ale już wiemy, że to na pewno nie. Nawet jeżeli ta osoba jest niepełnosprawna i korzysta z tego w ramach ulgi rehabilitacyjnej, to muszą być recepty.
Muszą być recepty. Może jeżeli te leki nie są na receptę, to podatnik taki powinien posiadać, że jeżeli chce odliczyć, musi mieć dokument do lekarza, który zaleci mu przyjmowanie tych leków. W większości te leki, suplementy diety nie są receptowane i więc one są zalecane tylko, a czy lekarz wystawi takie zaświadczenie, że one są niezbędne, to już ocena jest do lekarzy.
Bo czasami lekarz rzeczywiście mówi, proszę suplementować witaminę D3 w tym okresie, a w tym okresie tamto, więc może takie zalecenie, taka kartka od lekarza.
Odliczenie jest w związku z jakimś schorzeniem, a niestety suplementy diety są jak gdyby na ogólny stan zdrowia, więc one co do zasady nie podlegają odliczeniu.
To nasza słuchaczka pytała jeszcze, czy na fakturze, bo rozumiem, że musi być faktura, prawda? Czy tu paragon wystarczy?
Celowym by było, żeby była faktura, żeby wiadomo było, że to my nabyliśmy i na tej fakturze powinny być wymienione leki, te, które nabywamy. Oczywiście nie jest potrzebne, żeby jedna faktura obejmowała wszystkie leki. Jeżeli podatniczka będzie miała 3 faktury i na każdej fakturze inny lek, który został zalecony jako do przyjmowania stale lub okresowo w związku z jej niepełnosprawnością, to jak najbardziej te leki, te wydatki można ponad 100 zł miesięcznie odliczyć.
Nie musi być napisane zgodnie z receptą, jeśli chodzi o fakturę. I jeszcze doprecyzuję, żeby już pani miała taki całkowity obraz, to nie musi być miesiąc w miesiąc, prawda?
Nie, oczywiście nie, tylko bo nie jest wykluczone, że w jednym miesiącu pani niesie wyższe wydatki. Jeżeli w danym miesiącu przekracza 100 zł, to odlicza. Jeżeli nie ponosi wydatków również, to za te okresy nie rozlicza. Sumujemy te wydatki w rozliczeniu rocznym.
Czasami lekarstwa mają bardzo długą datę przydatności, więc można sobie skumulować i wtedy to odliczyć. Nasi słuchacze pytają, my odpowiadamy. Polskie Radio Białystok, dzień dobry.
Ja już drugi raz do państwa dzwonię. Coś nowego z tymi receptami, bo do tej pory było tylko trzeba mieć fakturę. Ja od kilku lat już rozliczam męża.
Tak.
I teraz zrobiło mi się gorąco.
Proszę się nie denerwować. Jeżeli zgodnie z zaleceniem lekarza, tak jak powiedzieliśmy, zgodnie z zaleceniem lekarza, więc jeżeli lekarz zaleca, a lek nie jest na receptę, ale lekarz zleca, to jak najbardziej odliczamy. Więc proszę się nie denerwować.
Recepty nie trzeba dołączać do
Nie trzeba żadnej recepty
żadnych
dołączać.
Żadnych dokumentów do zeznania podatkowego nie dołączamy.
Ja rozumiem, ale trzeba mieć w razie czego.
Oczywiście, jeżeli organ poprosi, to wtedy trzeba przedstawić te rachunki.
Ja rozumiem, ja to wszystko rozumiem, tylko chodzi mi o to, czy te recepty. A teraz tym bardziej z tymi receptami, bo te recepty są na
E.
Na E i już tych recept my nie widzimy w ogóle.
Ale tak. Pani ma rachunek, dostaje fakturę wykupując leki i ma potwierdzenie. Tak. Oczywiście, a z zalecenia lekarza wynika, że jakie leki pani powinna przyjmować?
Mąż.
To muszę mieć jeszcze coś od lekarza?
Nic nie musi pani mieć, dopiero w momencie, kiedy na przykład będzie pani poproszona o wyjaśnienia, a raczej mąż będzie poproszony o wyjaśnienia, to wówczas tylko po prostu być może trzeba będzie, bo wcale nie musi tak być. Jeżeli państwo mają te faktury i pan urzędnik zobaczy, że wszystko jest w porządku z fakturami, na pewno nie będzie potrzebne dodatkowe wyjaśnienie, także proszę już się nie denerwować, wszystko robić tak, jak do tej pory pani robiła i wszystko będzie dobrze. Także nie dołączamy dokumentów, bynajmniej. Ani tych faktur, ani tych recept w ogóle do zeznania podatkowego.
Nic
żadnych dokumentów nie dołączamy.
Poza niezbędnymi załącznikami, czyli tutaj PIT z EO dołączamy. Resztę nic nie dołączamy. Żadnych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków nie dołączamy.
Dobrze, to powiedzmy jeszcze szybciutko o tych ulgach nowych. O tych tak zwanych, nazwę je, covidowych.
Tak, w związku z sytuacją epidemiczną i jak państwo zapewne dobrze pamiętacie, w początkowej fazie epidemii wszystkiego brakowało. Maseczek nie było płynu do dezynfekcji. W związku z tym, żeby to uruchomić jakiś i wspomóc możliwość zwalczania tej epidemii, zostały wprowadzone dwie ulgi. Tak naprawdę są to możliwość odliczenia w ramach darowizny równowartości środków lub rzeczowych, jeżeli przekazywaliśmy takie darowizny, oczywiście na rzecz określonych przepisach organizacji, czyli tutaj jednostek leczniczych, które są w wykazie, czy też
organizacje pożytku publicznego pewnie, tak?
Pod warunkiem, że one przeznaczyły na ten cel wymagany czas, też na rezerwy magazynowe, jeżeli te były przekazywane, więc tam został określony, komu takie darowizny przekazujemy i w jakiej wysokości, i w tych przepisach dodatkowo zostało wprowadzone w zależności od tego, w jakim byliśmy stanie epidemii, więc na początku, na przykład od początku 2020 roku do kwietnia mogliśmy odliczyć sobie, mamy prawo odliczyć 200% przekazanej darowizny, równowartości tych środków pieniężnych czy też rzeczowych przekazanych na te cele. Później w maju było to 150% i do końca września równowartość przekazanej darowizny. Później, jak mieliśmy do czynienia z drugą falą epidemii, została wprowadzona ponownie możliwość dwukrotnego odliczenia wydatków poniesionych na te rzeczy, czyli od października do końca roku mamy możliwość odliczenia za 2020 rok i w bieżącym roku również są takie prawa do odliczenia tych darowizn. Druga darowizna ma to związek oczywiście z sytuacją, że mamy zdalne nauczanie, została wprowadzona możliwość odliczenia, tutaj już jest darowizna rzeczowa. Jeżeli przekazaliśmy sprzęt komputerowy na rzecz jednostek oświatowych, wówczas równowartość tej darowizny możemy odliczyć sobie i podobna zasada jest, w zależności w którym okresie przekazaliśmy darowiznę, ten sprzęt komputerowy na rzecz szkół, to wówczas możemy 200% odliczyć, 150% czy też równowartość poniesionych wydatków na zakup tego sprzętu, który przekazaliśmy w darowiźnie.
To wszystko od przychodu, dochodu, od...
To jest odliczenie od dochodu.
Od dochodu odliczamy.
Przed opodatkowaniem, czyli tutaj mamy tutaj jak gdyby całą wartość odliczamy.
A nawet 200% tej wartości,
tak,
jeżeli
jest,
w odpowiednim okresie.
W momencie, w tym największego zagrożenia przekazywaliśmy te darowizny, to wówczas mamy możliwość odliczenia dwukrotności wartości przekazanej darowizny.
Spotkamy się 17 lutego. Już wówczas będziemy mogli powiedzieć, jak działa usługa Twoje PIT. Czy została przetestowana dobrze i czy serwery się nie zapchały, podobnie jak w pierwszym dniu zapisów na szczepienia. Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie sprawnie, a my będziemy się spotykali w każdą trzecią środę miesiąca do kwietnia na razie, bo do 30 kwietnia rozliczamy się z podatku dochodowego od osób fizycznych. A moim i państwa gościem był pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mówi Dorota Niebrzydowska, za chwilę Marcin Kozłowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok.